Tam stoi na tej półeczce, która jest twarzą do nas, druga od dołu. Tak. Pasażer wielu dworców, rozbitek kilku podróży. Moim prawdziwym domem jest rozogniona bezsenność. Nie przewidziałem podróży w twoje znajome brzegi, w cudze na nowo brzegi twoich warg i piersi. Wrżyska twoich krótko ostrzyżonych włosów, w wierność twoich myśli, w dzwonnice oddechów, w urwiska twego płaczu, w stromość twego śmiechu. Na brzegu białej kartki niepowstałego listu, na brzegu życia i na brzegu brzytwy, na brzegu krwi, na najwyższych strunach świadomości, na brzegu twojej odwagi i nieprzebytej rozłąki, na brzegu pięknej stromizny zgody na rozłąkę, na wysokim brzegu ostatniej pierwszej miłości, na ostrzu najbardziej karkołomnych myśli. Kocham cię. To jest dla mnie wiersz.
Bez Jacka. Ewa Słukowska-Bierezin.
Poznaliśmy się z powodu 1968 roku. Ja byłam wtedy asystentką na Politechnice. Po prostu odczułam całą sobą, no dosłownie każdym nerwem, jak bardzo ci studenci mają rację i jacy są wspaniali, że nie godzą się na kłamstwo. Więc moja sympatia dla studentów była tak otwarta i odcięli mnie od dydaktyki. Do mojego brata, który był również zaangażowany bardzo mocno w studenckie strajki i protesty, przychodził Jacek Bierezin. Ja miałam zawsze zimne ręce. Mało, że zimne, to jeszcze pociły mi się, jak się zdenerwowałam. To jest taki brzydki przesąd, że człowiek, któremu się pocą ręce, jest nieszczery, to tamto dziewiąte. Więc ja cię zawsze bardzo wstydziłam tego, wycierałam sobie ręce w ostatniej chwili, prawda? I kiedy ja wyciągnęłam do Jacka rękę, to on prędciutko sobie wytarł rękę o spodnie i mi podał. I ja po prostu w tym momencie pomyślałam, Boże, jaki to fajny chłopak. Tutaj taki niby szu, 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 prawda? Bo on był bardzo taki elokwentny, bardzo fajnie mówił. I taki widać, że wysportowany i taki pewny siebie. A tutaj ta ręka, prawda? No. I zwróciłam na niego uwagę. Nie wiem, podobał mi się i z wyglądu, i z takiej pasji, która w nim mocno jakoś buzowała. No, podobał mi się po prostu. I podobno ja jemu też od razu bardzo. Zaczęliśmy się spotykać i ja bardzo szybko rozeszłam się ze swoim mężem, bo ja byłam mężatką wtedy. Dosłownie za 2 czy 3 miesiące rozeszliśmy się i zaraz chyba w 2 miesiące wyszłam za Jacka. Tylko nie pamiętam, czy 23 czy 26 musiałabym zajrzeć, października 69 roku. Myśmy mieszkali z Jackiem trochę u jego rodziców, trochę u moich rodziców. I tu było niedobrze, ale pod koniec jednak wybraliśmy ten dom na Uniwersyteckiej. Mieszkaliśmy wszyscy razem, to znaczy w takim trzypokojowym mieszkaniu, ale pokoiki były 16 metrów, 12 i 6. Mieszkaliśmy tak, rodzice, oni we dwójkę, bo tymczasem ożenił się Witek, mój brat, to oni nie mogli zamknąć drzwi, mogli dopiero wtedy, jak rozłożyli tapczan i się. A jak chcieli wstać, to musieli składać tapczan. I my, no ale ponieważ to było niemożliwe, bo strasznie było ciasno. I zaczęłam bombardować, żeby mi dali mieszkanie. Zaproponowano nam mieszkanie na astronautów w innej spółdzielni. Musiałam się prędciutko przepisać do innej spółdzielni. Ciach, ciach, dostaliśmy mieszkanie. Prezes tej spółdzielni, jak nam to mieszkanie pokazywał, to się dziwnie zachowywał, coś, ale to parter, a czy państwo się zastanowią, ale my nie, tak chcemy mieszkanie. Okazało się, że mieszkanie było już z podsłuchem, dlatego tak szybciutko dostaliśmy. Opuszczony z mieszkania operacyjnego, zainstalowanego piętro wyżej, był w wieczniku umieszczony. Ja pani pokażę taki jeden z pierwszych jego wierszy. Jeszcze z lekcji liryki. Pozwólcie mówić zawsze jasnym głosem, rozpoznawalnym na pierwszy rzut słowa. Uwierzyć w prawdę, w tę słoneczną bliznę, w miłość wierną na miarę oddalenia. Teraz muszę przerwać. Do czasu, kiedy wstąpiliśmy do ruchu, bo mój brat był kolegą Stefana Niesiełowskiego ze szkoły powszechnej. I Stefan pogadał z moim bratem, mój brat ze mną i z Jackiem. No i przystąpiliśmy do tego ruchu. Był biuletyn informacyjny i planowane różne akcje typu tam wysadzenie Muzeum Lenina w Poroninie. Zresztą była, jak się okazuje, inwigilowana prawie od początku. Zaczęły się na wiosnę 70 roku pierwsze aresztowania. Nas wzięto, zgarnięto z domu. No i wtedy ojciec dopiero dowiedział się, że my myślimy tak jak on. I strasznie się przejął i powiedział, a miałem was za durniów. Jak oni przyszli, to tylko mnie i Jacka zgarnęli, ale na to wszedł Witek z pracy wróciwszy i mój ojciec poprosił o to, żeby kupić mu coś. To posłali z nim najmłodszego, takiego tam ich chyba było czterech. Ten najmłodszy zszedł z ojcem oczywiście i ojciec po drodze już mu mówi, jak pan, no nie wstyd, przecież widzi pan, że to jest porządni ludzie, że zgarniają nie żadni kryminaliści, jak panu nie wstyd taką robotę wziąć. Ten się zaczął tłumaczyć, że on ma na wychowaniu młodszego brata, nie ma rodziców. W ogóle zaczął się tłumaczyć i mówi tak, jak pan chce gdzieś zadzwonić, to mówi, to niech pan dzwoni. No ale ja kurwa, ojciec mówi, nie wiedziałem, gdzie mam zadzwonić, boście mi nic nie powiedzieli. Zgarnęli Witka, mnie i Jacka, ale Witka zatrzymali, a nas wypuścili. Kiedy go zabrali, to był od kilku miesięcy żonaty. Jego żona była warszawianką i właśnie miała przyjechać ze wszystkim, sprowadzić się do niego, do męża. I kiedy wyszliśmy z Jackiem po nią na dworzec i ona zobaczyła, że nie Witek, tylko my, to pamiętam, że była w takich ciemnych okularach i spod tych okularów zaczęły płynąć łzy. To są te zdjęcia, które się robi od razu, jak się aresztuje kogoś, to się pierwsza rzecz, odciski palców i takie zdjęcia właśnie się robi. Anfas i z obydwu profili. Tam jestem ja, Witek i Jacek. Kiedy w tym 70 roku zaaresztowano mnie i wszczęto sprawę karną w sprawie ruchu, zabrali mnie na Sienkiewicza, tak, na Sienkiewicza, na dołek tak zwany, czyli do aresztu przy komendzie. I przesłuchiwał mnie porucznik Karpacz, notabene, który później był również prowadzącym sprawę Kuronia i zaszedł bardzo wysoko, bo pamiętam, że piastował jakieś wysokie stanowisko w 89 roku, w tym przejściowym okresie, kiedy Jaruzelski był prezydentem, to on jeszcze piastował, także, a wtedy był porucznikiem. Udawał takiego dobrego, to klasyczne było, bo on był taki dobry, życzliwy, próbował mi pomóc jak najbardziej, zdobyć moje zaufanie. Jak wychodził, to przychodził taki, co mówi, nie wyjdzie pani stąd. To chce pan, W zasadzie wszyscy na początku popełniliśmy ten błąd. Jak pokazał mi czarno na białym, że a to powiedział pan Niesiołowski już dawno, a to tego, a to tamtego, no to ja już się tego nie wypierałam. Poza tym protokół wyglądał tak, że facet napisał potem swoimi słowami i kazał mi to podpisać. Ja czytam to i jest tak na przykład. Wstyd mi było, że takie słowa użyte są w biuletynie, no coś w tym rodzaju, bo to były słowa nienawiści. Ale ja mówię, ale ja tego nie powiedziałam. Ojej, ale z grubsza jest tak, prawda? Co pani chce teraz, jeszcze będziemy kilka godzin siedzieć i na nowo to pisać? No to podpisałam i kilka pierwszych podpisałam, dopóki się z bratową nie poradziłyśmy adwokata, który oczywiście za darmo nas bronił, to był pan Leszek Mazur, wspaniały adwokat. I on powiedział, panie, nic mają, nie mówią, nic. No i od tej pory, po pierwsze, nic nie mówiłyśmy, po drugie, pilnowałyśmy już tego, żeby było pytanie, odpowiedź. A tak to nie było pytanie, mało, zaczynało się zawsze od, dziś będę mówiła o. Tak się zaczynało. I ja też mówię, ale panie poruczniku, ja nie mówiłam, że dziś będę mówiła. To, no tak, no ale to tak przyjęte jest. No więc ten język jest ich język, nie mój, tylko ich. I przy wszystkich zatrzymaniach na dołku, do naga wypiąć się, przykucnąć, no po prostu coś okropnego. Tak się stało, moim zdaniem, dzięki temu, że zmiana ekipy z Gomułkę na Gierka nastąpiła. I to, co miało być bardzo surowe, przypuszczam, że byłyby wyroki śmierci na Czumę i Niesiołowskiego, pewnie niewykonane, ale zafiksowane, no bo to było obalenie siłą, taki paragraf był, te wyroki byłyby dużo surowsze. A tak to Witkowi umorzyli, Jacek dostał z zawieszeniem, no mnie też umorzyli wcześniej. Jak się przetoczyła ta fala wyroków i tak dalej, to z Warszawy zgłosił się do nas, już nie pamiętam, Jan Józef Lipski chyba, Janek Lityński może, i ofiarowali nam pomoc i materialną, i w razie czego, jaką się da, prawda? No to już mieliśmy gotowe środowisko, właściwie korowskie. I kiedy postanowiliśmy tutaj zacząć wydawać Puls, to oczywiście z jawnymi, podawanymi w stopce redakcyjnej adresami i telefonami, jeśli takie były. Astronautów, Uniwersytecka, Tomka Filipczaka i tak dalej, i tak dalej. No i proszę, i czekamy, co teraz będzie. To się oczywiście kończyło tym, że były różnego rodzaju prześladowania. No do ulubionych należało odbieranie mieszkań. Po prostu groza. Fale, straszliwe fale takich anonimowych, obrzydliwych listów z pogróżkami, albo z donosami, albo z tym, albo z tamtym. Co zresztą ucięło się po śmierci Pyjasa, bo tam też, jak wiadomo, najpierw była ta fala listów. Więc tutaj zrezygnowali z tego. Także zaczęliśmy się powoli przyzwyczajać do tych takich szykan, do zatrzymywania na 24 godziny i tak dalej, i tak dalej. Ale ta jawność pozwalała nam nie szeptać. No pewne rzeczy trzeba było pisać, prawda, podejrzewając, że jak ktoś ma telefon, to jest podsłuch, a tymczasem i bez telefonu okazało się, że był podsłuch, prawda. Ale wszystko inne odbywało się jawnie. Jednym słowem, byliśmy ludźmi wolnymi przez ten czas. O. Puls miał taką formułę, inną niż wszystkie inne gazety czy periodyki podziemne. Korespondujemy ze światem zewnętrznym, opisujemy ten świat zewnętrzny, pokazujemy absurd. Witka powieść Dysiek, która opisuje i ośmiesza rzeczywistość, ale opisuje szczegół, każdy. Pokazywanie tego, że nie jest tak dobrze, że ludzie odwracają się od komunizmu, że znajduje on poparcie. I dlaczego znajduje? Bo ludzie są bezpieczni, bo mają tą pracę, bo mają ten telewizorek, bo zdobywają ten samochód. I teraz, gdzie są te moje? To się nazywa Baśnie z tysiąca jednej gazety. Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej, należy wykorzystywać rezerwy w zakładowych obiektach czasowych. Klaserów mogłoby być więcej. Więcej szklanek, więcej mleka dobrej jakości, więcej serów i śmietany, więcej kabli, śluby dla wszystkich. Jakość pieczywa sprawa niełatwa, ale ważna. Ale jest. Dorosnąć do cywilizacji. Bogaty dorobek wszechstronnej współpracy. Bogaty dorobek jednostki ORMO. Bogaty dorobek ustawodawstwa polskiego. Doro po raz piąty. To wszystko są prawdziwe tytuły, nic nie przekręcone. Jacek wtedy tak, był po pierwszym tomiku wydanym normalnie, prawda, czyli Lekcja Liryki, i próbował wydać w Polsce drugi swój tomik Wam, ale się nie dało. I wtedy jako pierwszy poeta, bo może nie pisarz, ale poeta, wydał w Kulturze Paryskiej pod własnym nazwiskiem jako pierwszy tomik poezji. Oczywiście zakaz publikacji, ale ten zakaz publikacji i tak już był praktycznie, więc to naprawdę naplewać. To. Zawsze mi wiersze czytał i muszę powiedzieć, że nawet miałam uwagi, które on uwzględniał. Rzeczywiście masz rację. Tak. To jest tak. Bardzo go lubię. Niech zmęczenie ogarnie wszystkie nasze drogi. Smugą deszczu przejdzie po gorących twarzach. Kojącą muzyką zagra nieznużonym, a szczęśliwym przyniesie ulgę wątpliwości. I niech sen ogarnie wszystkie nasze noce. Dobrodziejstwa zatopi w rzece zapomnienia. Niech będzie bardziej gorzki od piołunu piołun. Miłość niech będzie bezdomna i nie ma. Wolność niech będzie nadal niebezpieczna, prawda daleka i obecna ziemia. W 81. Przypad numer 13. Gotowy i bez wieści przepadł. Już miał wyjść. Był prawdopodobnie u Hanki Kowalskiej na balkonie i być może później zrobili jeszcze raz rewizję i z tego balkonu go zwinęli. Całkiem przepad szukany był we wszystkich archiwach i nie znalazł się. W nocy z 12 na 13 grudnia 81 roku, a właściwie 12 grudnia, bo przed północą. Przychodzą po mnie, ja właśnie byłam na filmie, na Dreszczach, ale przypomniałam sobie to dopiero 2 lata później. Mogłam sobie długi czas przypomnieć, na jakim ja filmie byłam. Zapadła mi klapka. Ledwie zdążyłam się rozebrać, zagotowałam wodę na herbatę, 2 mundurowych, 2 cywilów, no i machnęli mi czymś tam przed nosem. Ja nie bardzo wiedziałam, o co chodzi. No ale jak już mnie na komendę zaprowadzili i zobaczyłam, że co chwila ktoś kogoś znajomego wprowadzają, no to już Jacek był wtedy w Warszawie, został zwinięty w Warszawie, ale przywieziony do Łodzi, skuty ze Stefanem Niesiołowskim i wieźli ich obydwu do Jaworza. Wieźli ich do Jaworza, po drodze ich wysadzili w lesie. Oni się spojrzeli na siebie i mówią, no będą nas rozwalać, stary, no jakoś musimy się trzymać. A oni na siusiu oczywiście, ale... Najpierw mnie zabrali do Sieradza z Małgosią Bartyzel i z Iwonką Katarasińską. Zastaliśmy w tym Sieradzu Basię Dąbrowską. I jednej nocy dziewczyny poprały sobie rajstopy, jeszcze mokre rajstopy były, miała, zwłaszcza Iwonka miała właśnie te mokre rajstopy, bo Iwonka bardzo lekko ubrała. Miała jakiś płaszczyk lekki, cienkie rajstopy, bo ja to się ubrałam od razu grubo, jeszcze nabrałam różnych ciepłych rzeczy. I z tego Sieradza nas zawieziono nocą. Straszliwy mróz był. Przewiewnym samochodem do Warszawy wieźli nas bardzo długo. Także Iwona sobie odmroziła nogi, uda, ja ją przykrywałam czym mogłam, kożuchem, połą kożucha, ona się trzęsła, jeszcze te mokre rajstopy miała. A tu za szybą rozbierali się z kożuchów, gorąco było tym ubekom, prawda, myśmy marzły straszliwie. Jeszcze mróz był o tyle ważny dla mnie, bo poza domem był mój kot. I ja się martwiłam, że ten kot na mrozie, nie zawołałam go do domu, ale potem się okazało, że dobrze, ponieważ ja nie miałam komu oddać kluczy, miałam ze sobą klucze. Matka Jacka, zanim dotarła do mnie i odebrała ode mnie klucze, to minęło 2 tygodnie, ten kot by tam po prostu się... No... A tak ta sąsiadka mówiła, że się włóczył cały rok, jeszcze w pobliżu widziała go, potem zniknął. Odwiedzili nas ludzie z Czerwonego Krzyża, żeby sprawdzić, jakie mamy warunki. Poprosiłam o spotkanie z Jackiem, ale dostałam tą przepustkę dopiero na wiosnę, kiedy on był w Darłówku i właściwie dopiero, kiedy argumentem było to, że ja się zdecydowałam na wyjazd i powiedziałam, że chcę się porozumieć z mężem, czy on też emigruje, czy nie, i tak dalej. Po rozmowie z Jackiem, który powiedział, że on nie będzie emigrował, a jeżeli to będzie się starał o wyjazd do Francji, taki turystyczny, żeby opiekować się Anką Kowalską, bo ona była bardzo chora, tam uzyskała zgodę na operację, która była robiona tylko we Francji, no i ktoś mógł z nią pojechać. Ja się zdecydowałam emigrować jednak z rodziną do Stanów. I musieliśmy się rozejść. Ten rozwód nic właściwie w naszym życiu nie zmienił, bo nasze małżeństwo od pewnego czasu było białe. To znaczy w pewnym momencie mi powiedział, jestem najważniejsza w jego życiu, ale on nie może mi obiecać, że nie będzie miał takich skoków w bok. No to ja wtedy powiedziałam, że ja się na to zgodzić nie mogę. No a ja złożyłam papiery wtedy na emigrację do Stanów i moi bliscy wyjechali w 82 roku, a ja w 83 w lutym. Wszyscyśmy przechodzili przez taki obóz położony w górach w Niemczech, w Bad Soden. To jest Bad Soden, 27 lutego 1983 rok. Kochanej Wuni, ten naprawdę jej tomik Jacek. i stamtąd już do odpowiednich miejsc, gdzie wynaleziono nam sponsorów. Nie od nas zależało, gdzie się człowiek znajdzie. Byłam w Detroit, potem byłam w Filadelfii. Znaczy, ja przeskakuję. I później właśnie znalazłam się w Chicago i tu szczęście mi dopisało. Maciek Wierzyński był wtedy zastępcą redaktora naczelnego największej polskiej gazety w Chicago, Dziennik Związkowy. Ale miał odejść stamtąd. I mówi, słuchaj Ewa, ty się doskonale nadajesz do gazety, ja cię zaproteguję. Zaproteguował mnie, dostałam natychmiast, czyli 3 dni nie pracowałam i dostałam pracę w Gazecie Polskiej. No i tam już aż do końca przepracowałam. Ale kiedy został szefem Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej, bo to idzie automatycznie, Edward Moskal, no to w tej gazecie zaczęły się naprawdę bardzo, bardzo trudne czasy i tylko dzięki temu udało mi się tam przetrwać, że prowadziłyśmy z przyjaciółką moją Krysią Cygielską dział kulturalny, do którego nikt się nie wtrącał, bo nikt się na tym nie znał, więc po prostu dano nam spokój. Ale były to bardzo ciężkie czasy, musiałyśmy przełknąć nie jeden artykuł, którego się wstydziłyśmy, który się w tej gazecie ukazywał i w ogóle praktyki Związku Narodowego Polskiego w czasie prezesury Edwarda Moskala były naprawdę bardzo, bardzo szkodliwe dla wizerunku Polski. No, Jacek wtedy tak, przyjechał do mnie do Bad Zoden, tam widzieliśmy się w Niemczech w Bad Zoden, potem on przyjechał do Stanów na parę, na 2 czy 3 tygodnie, widzieliśmy się w Stanach. Mieszkaliśmy nawet razem u pani Johnson and Johnson w Nowym Jorku, gdzie mam z balkonu tego apartamentu, mam nawet zdjęcia. I później ja do Paryża do niego też przyjechałam. Na tomiku wydanym w Paryżu napisał mi: kocham cię za to, że jesteś. Także to, trochę się widzieliśmy, no a rozmawialiśmy przez telefon to prawie codziennie. Dzwonił i oddzwoń. Czasami z budki wręcz. Podawał mi numer budki i ja do budki musiałam dzwonić. Opowiadał mi, co robi. Skarżył mi się, a pod koniec życia no to cały czas mówił, że on nie może dłużej żyć, że on sobie musi chyba odebrać życie. Opowiadał, a to pistolet, a to, a to tamto, a to dziesiąte, a tu nie trafi, a tam... No, także ja spodziewałam się, że coś się stanie mu. Do redakcji zadzwoniła Małgosia Wolanin, jego przyjaciółka, i powiedziała mi to. Ja zaczęłam krzyczeć, no tam mnie prawie że cucili. Dla mnie to było straszne, aczkolwiek nie zaskakujące. Tak pomyślałam, no stało się. Po prostu wszedł na jezdnię i rzucił się pod samochód. Ten samochód go potrącił, on upadł, wstał, podniósł ręce i zrzucił się na ciężarówkę. I ta ciężarówka go dopiero odrzuciła na bok. Przecież tam byli przechodnie, to było na moście Dylma. Sporo osób to widziało. Tak, oczywiście, że myślę o tym. Oczywiście i w jakimś sensie nawet może żałuję, bo Jacek mi w pewnym momencie zaproponował powtórne małżeństwo. No ale ja bardzo przeżywałam te jego zdrady. I strasznie się bałam jego alkoholizmu, dlatego już powiedziałam, wiesz co, jeszcze mi to raz powiedz, jak będziesz zupełnie trzeźwy, chociaż był chyba trzeźwy. Może jakbym jeszcze trochę przeczekała, bo on był domatorem, on bardzo potrzebował domu normalnego i w tym Paryżu właściwie ginął. Może jakbym jeszcze trochę przeczekała, bo on był domatorem, on by... Jego przyjaciel, rzeźbiarz Paweł Jocz, ofiarował się, że zrobi mu pomnik. No, zrobił ten pomnik taki, że się nikomu nie podoba, ale ja nie bardzo mogłam nawet protestować, bo jestem żoną rozwiedzioną, prawda? Jestem żoną rozwiedzioną. Mam co prawda prawa autorskie po nim i w ogóle prawa, bo matka mi je zapisała. Matka była spadkobierczynią, ale na szczęście, uważając mnie za córkę, zapisała mi to. No, już się teraz ludzie przyzwyczaili do tego pomnika, ale jeszcze czekam. On był bardzo lubiany, no mało lubiany. Naprawdę kochali go, zwłaszcza jego kursanci, bo on potem prowadził kurs skałkowy. Był instruktorem także. Spinaczka to była jego pasja, wielka pasja, właściwie trzy pasje można powiedzieć. Kobiety, wspinaczka i poezja. Typowany na wyprawę w Himalaje, na wyprawę w Alpy, ale nie dostawał. On się starał o paszport, nie dostawał właśnie. Także tutaj odmowa paszportu była ewidentna. No więc nieśli go na ramionach i kazałam przywieźć jego czekan z Paryża. Bo niby się zostawia linę, zostawia się czekan. Tak mi się wydawało, że niech ten czekan troszeczkę pobędzie na tym grobie, na drugi dzień go zabiorę. I wśród kwiatów zatknęliśmy ten czekan. Koledzy nieśli ten czekan za nim, nieśli takie jego zdjęcie duże, bardzo piękne, ze wspinaczki. Zostawiliśmy ten czekan. Na drugi dzień przyszłam, czekana nie było. Przyjechałam do Polski z wystawą, którą też to następna sprawa, którą zrobiłyśmy z koleżankami. Wspaniałą wystawę Polki 2000. 70 parę życiorysów Polek, które w Ameryce odnalazły się w różny sposób. Ta wystawa pojechała do Krakowa i tam zdecydowałam się udzielić wywiadu Gazecie Wyborczej i ukazał się taki wielki artykuł Księstwo Moskala. No i potem ja już nie miałam czego szukać w gazecie. Powiedziano, że mnie na próg nie wolno wpuścić do gazety. I to ustało dopiero jak był następny prezes. Pojechałam kiedyś do Chicago z Polski, zrobiłam sobie wycieczkę i wtedy już mnie tam przywitano. Pozwolono mi przejść przez próki. I przez ten czas po prostu pakowałam się, wysyłałam paczki do Polski, chyba 20 paczek z książkami. Gromadziłam archiwum, bo miałam wielkie archiwum, które przywiozłam tutaj. Pokażę pani, mam bez tego archiwum w ogóle nie mogę pracować. Bo ja ze sobą zabrałam wszystkie dokumenty tam, również te ubeckie wszystkie, prawda? Udało mi się. Także pakowałam się i rozglądałam się tutaj za kupnem mieszkania. I w 2003 właśnie zjechałam ze wszystkim. Przywiozłam koty ze Stanów dwa. Jeden to tak długo nie żył, taki słodki kiciuś, 13 lat żył, ale moja najukochańsza Zauza żyła 19 lat. Kilka lat temu skończyła życie i wzięłam dwa kotki malutkie, Odyseusz i Penelopa, czyli Dysio i Penia. Mama jego zapytała mnie, czy możliwe, żeby to było samobójstwo, bo mówi, ty mi na pewno powiesz prawdę. Ja byłam bardzo z jego matką, ona uważała mnie za córkę. I ja powiedziałam, mamo, no tak, może i tak, a ona powiedziała mi na to, a wiesz, ja chyba tak wolę. Nie widziałem nigdy tego dnia. Nie zamieszkałem nigdy w tej nocy. Ten brak, ta samotność, ta grań. Oczywiście są jeszcze nieśmiertelniki. I nie mogę się go nauczyć na pamięć, proszę sobie wyobrazić. Za każdym razem muszę go czytać. Nie. Yeah.